Odcinek 16.
W tym niewielkim muzeum znajduje się obecnie ponad 3000 rękopisów, przeważnie do dziś nieprzełożonych. Zmarły dr Iyer był wydawcą bądź autorem 91 książek na temat sanskrytu. Jego koledzy wyrażali się o nim z najwyższą atencją. Profesor Nagaswamy zaczął mnie oprowadzać po zbiorach. Na metalowych regałach leżą starannie ułożone i uporządkowane setki powiązanych sznurkami grubych na 10, a długich na 30-40 cm drewienek. Profesor Nagaswamy ostrożnie ujął jeden z takich pęczków i rozłożył po poprzednim rozwiązaniu sznurka. Teraz dopiero okazało się, co chroniły. Cieniusieńkie drewniane listewki bądź palmowe liście, niektóre z dziurkami na lewym i prawym końcu, przez które, jak w żaluzji, przeciągnięty był sznurek, inne znów rozkładające się jak wachlarz. A na nich wycięte, wytłoczone, nieprzeliczone mrowie mikroskopijnych znaków pisma. Profesor Nagaswamy, który rozwiązał kolejne pęczki, wyjaśnił mi, że każdy taki znak został z niesłychaną precyzją wycięty końcem noża. W momencie powstawania znaki te zupełnie nie różnią się od podłoża i dopiero po zakończeniu pracy posypywano je sproszkowanym barwnikiem lub popiołem, który wchodząc w nacięcia czynił pismo widocznym. — O czym one mówią? — profesor Nagaswamy rozłożył ręce. — To fragmenty tekstów wedyjskich, a także bardzo stara literatura tamilska. Niektóre fragmenty zostały przekopiowane na papierze, niektóre udało się przełożyć, ale ponad połowa nie została jeszcze rozszyfrowana. Taka jest częściowa odpowiedź. Przypomniałem sobie podziemne pomieszczenia w Ladak, w Tybecie, w których przed wieloma laty podziwiałem przeogromny zbiór pasków z palmowych liści ściśniętych takimi samymi drewienkami. Również tamte manuskrypty zostały przetłumaczone jedynie w ułamkowej części. Czy taki był cel i zamiar dawnych kronikarzy? Czy działali z wyższego nakazu, szyfrując swoje informacje? Dla epok, które dopiero znacznie później będą zdolne pojąć całą treść? Ważne wydaje mi się, aby starożytne teksty przechowywane zostały dla mądrzejszych pokoleń, tak jak te księgi tutaj, czyli Kanjur i Tanjur. Niewątpliwie musi się kryć jakiś głębszy sens w tym, że w tak licznych tekstach religijnych i mitycznych napomina się ludzi, wręcz zaklina ich, by niczego w nich nie zmieniali i zachowali je dla przyszłych pokoleń. Chrześcijanie niestety nie zastosowali się w przypadku Biblii do prośby jej autorów. Biblia była redagowana, kaleczona, usuwano rzeczy niewygodne i niepopularne, skazując je na banicję w apokryfach, bezustannie uwspółcześnia się zgodnie z duchem czasu. A przecież nawet słowo religia wywodzi się od łacińskiego religio, czyli skrupulatność, sumienność, święte zobowiązanie, święta obietnica. Bogu dzięki byli jednak mądrzy twórcy religii i bogowie, którzy, tak jak tu czy w Tybecie, zadbali o to, by przekazy zachowały się przez wieki i by zaszyfrowane posłanie przetrwało do ery podboju kosmosu. Trojakie znaczenie Lingamu. W czasie półtoragodzinnej jazdy do Kanchipuram, jednego z siedmiu świętych miast Indii, stanowiącego ze swoimi 124 świątyniami i miejscami modłów centrum religijne, zapytałem profesora Nagaswamy, jakie jest w zasadzie znaczenie lingamu, który spotkać można w każdej świątyni. Czy lingam to symbol falliczny? Nie tylko, brzmiała odpowiedź. Podstawowe znaczenie to słup ognia, ale lingam ma trzy nakładające się na siebie znaczenia. Słup ognia jako symbol ognia kosmicznego, fallus jako dawca życia i jako oś świata. Byłem ciekaw, skąd się tu wziął słup ognia, czy u źródła także tkwi błędna interpretacja techniki. Profesor Nagaswamy wyjaśnił mi to tak. Nasze przekazy informują, że bogowie Brahma i Wisznu pokłócili się ze sobą, który z nich jest większy. Pomiędzy nimi miała stać siła kosmiczna w formie słupa ognia. Wisznu zmienił się podobno w dzika, ześliznął po słupie w dół, by go podkopać, lecz słup nie miał w ziemi swego początku, swego korzenia. Wówczas Brahma przemienił się w łabędzia i pofrunął wzdłuż słupa ku niebu, lecz słup nie miał końca. Dlatego słup został symbolem siły kosmicznej bez początku i końca. W hinduskich świątyniach mogą się znajdować setki, jeśli nie tysiące lingamów, lecz w najważniejszej zawsze jest jeden szczególny lingam, a także vimana, boski pojazd, nad którym wznosi się wieża świątyni. Profesor Nagaswamy był zdania, że być może wynika to z zadawnionego nieporozumienia. Otóż może w centrum vimana był kosmiczny czy nawet nuklearny ogień i to doprowadziło do powstania symbolu lingam. Dowiedziałem się też, że kapłani mają przepisany rytuałem codzienny obowiązek wykonywania specjalnych zabiegów oczyszczania lingamu. Jakiego rodzaju są to zabiegi, nie udało mi się dowiedzieć. Niesłychane, ale kto wie, może nie zdając sobie z tego sprawy, kapłani od tysięcy lat naśladują jakieś procedury techniczne. Kanchipuram, miasto świątyń, należy do najstarszych miast Indii. Tutaj podobno w V wieku przed Chrystusem miał głosić swoją naukę Budda. Tu w III wieku przed Chrystusem cesarz Asioka zbudował świątynię buddyjską, po której nie zachował się żaden ślad. W VII wieku po Chrystusie Kanchipuram stało się siedzibą Pallawów, dynastii, która od roku 575 miała pod swoim panowaniem południowe Indie. Musiał to być rozmiłowany w budownictwie ród, ponieważ w ciągu jego 150-letniego panowania w latach 600-750 powstały tysiące nowych świątyń, z których dzisiaj podziwiać można tylko 124. Są to tak zwane budowle na każdą okazję, zarówno wielkie, z wysokimi piramidami na szczycie, zdobionymi gęsto postaciami z mitologii, jak i niewielkie świątynki z relikwiarzami ufundowane przez co zamożniejszych Hindusów lub wioskowe wspólnoty w podzięce za dobrodziejstwa wyświadczone im przez bogów. Nad świątyniami czuwają dziś zasiedziałe rodziny bramińskie, a ich służący dają surowe baczenie, aby nie było żadnych darmowych usług. Oprowadzenie po świątyni oferują dzieci, u mnie tylko 10 rupii. Jako święte miasto Kanchipuram jest rajem turystów, kuglarzy, żebraków i drobnych kupców. Starsze kobiety w czarnych szatach, dźwigające na plecach wnuczęta, żebrzą o wszystko, począwszy od długopisu, przez papierosy, po sznurówki. Przed wejściem do największej świątyni Shivy strażnik nakazuje nam zdjęcie butów. Musiałem też zostawić moje aparaty fotograficzne. Wnętrze świątyni okazało się mroczne, duszne, gorące i trochę niesamowite. Wśród zapachu drewna sandałowego litościwie tłumi wyziewy spoconych ciał tłumu. Aromat kwiatów sprawia, że wypełnione wonią stęchlizny powietrze daje się wciągnąć do płuc. Gdzieś z mroku rozbrzmiewa wysoki dźwięk fletu wspomagany rytmicznym akompaniamentem sitaru. Jak się dowiaduje, ten rodzaj muzyki związany jest z określonymi porami dnia, ponieważ jego interwały zawierają w sobie barwy i nastroje. Muzyka ta istnieje od roku 500 przed Chrystusem. Przed relikwiarzami stoją wierni i modlą się do posążków bogów pomalowanych soczystymi barwami i ozdobionych girlandami kwiatów. Migocą różnokolorowe świece. Niektóre posążki owinięte są w kosztowne jedwabie, trzymają w dłoniach dziwne utensylia. W rozświetlonej i żółtawym blaskiem niszy siedzi kapłan modlący się w pozycji lotosu, pozycji, która ma symbolizować rozchylone płatki tego kwiatu będącego w religii hindusów symbolem czystości. Nasze pojawienie się kapłan przyjmuje z nieobecnym wyrazem twarzy, somnambulicznym gestem zanurza opuszkę palca w miseczce z czerwonym proszkiem i naznacza nasze czoła. Jako człowiek poinformowany rozpoznaje potem w lustrze przecinek skierowany do dołu. Modlący się kapłan musiał być kapłanem Shiwy i dał nam znak swojego Boga. Shiva jest Bogiem od wielu spraw. Niszczyciel i odnowiciel uważany jest jednocześnie za tego, który zniszczył czas i za władcę tańca. Hindusi są przekonani, że sam Shiva był ich nauczycielem tańca. Przyporządkowana Shiwie barwa to purpura, dlatego w poświęconych mu świątyniach spotykamy purpurowe sufity i czerwone wizerunki postaci z demonicznie wykrzywionymi twarzami. Shiva, mistrz tańca, przedstawiony jest ze zgrabnie uniesioną nogą, a jego ręce z gracją wskazują różne strony świata. Mój Boże, co za Bóg! W sanktuarium, czyli centralnym punkcie świątyni, stoi Vimana, boski pojazd Shiwy, otoczony 28 niszami, wyglądającymi jak maleńkie okienka, a w każdej niszy miseczki z oliwą i pływającymi w nich knotami, otulające posążki miękkim blaskiem. Stwarza to atmosferę skłaniającą do nabożnego skupienia. Kątem oka obserwowałem zachowanie Hindusów i pilnie naśladowałem ich gesty, nie mając pojęcia, co rygorystyczni wyznawcy tej wiary zwykli robić z profanem, który wdziera się do świątyni. Czerwona plamka na czole była dostatecznym kamuflażem, mimo wszystko jednak powtarzałem oszczędne ukłony i dzięki temu czułem się na tyle pewnie, by podziwiać wspaniałe wytwory rzemiosła dawnych artystów. Shiva i Vishnu, Krishna, Rama i Brahma przedstawieni są dokładnie tak, jak opisują ich mity, podobnie towarzyszące im słonie, łabędzie i woły. Jedynie jaskrawe barwy sprawiają na pierwszy rzut oka kiczowate wrażenie. Na drugi rzut oka patrzący przypomina sobie zachodnioeuropejskie miejsca pielgrzymek, gdzie wygląda to podobnie. Wydaje mi się, że przy skąpym oświetleniu, jakie stosuje się w takich miejscach dla spotęgowania nastroju głębokiej zadumy, intensywne kolory są potrzebne, by nadać czczonym postaciom skuteczną aurę. Światło słońca było oślepiające. Przed nami wznosiły się dwie strome, wysokie piramidy świątyń. Od razu przywiodły mi one na myśl swoje odpowiedniki w Ameryce Środkowej. Przeszliśmy przez 15-metrowej wysokości bramę z granitowego monolitu. Także podstawę świątyni stanowi granit, sama budowla wzniesiona jest z piaskowca. Zwiedzanie było męczące, ponieważ przy każdym posągu profesor Mahadevan podawał mi szeptem znaczenie danego bóstwa w świetle zachowanych przekazów. Usiadłem na murku obok profesora Nagaswamy. Nie potrafiłem się uwolnić od natrętnej myśli o paralelizmach pomiędzy Kanchipuram a Ameryką Środkową. Zarówno tam, jak i tu, pomalowane na jaskrawe kolory posągi, bóstwa w pozycji lotosu, zarówno tam, jak i tu, politeizm, bóstwa w podobnie pełnych gracji i tanecznych pozach, podobne do piramid budowle w dusznym, gorącym klimacie. Zarówno tam, jak i tu, ludzie podobni do siebie pod względem koloru skóry, rysów twarzy i ruchów, nawet ich współczesne miasta są do siebie uderzająco podobne. Niejednokrotnie czułem się w Madras tak jak w Meridadzie na Jukatanie. Nie umiejąc tego wyjaśnić, czułem, że te narzucające się podobieństwa wcale nie są przypadkowe. Lecz wystrzegałem się głośnego spekulowania, że być może w zamierzchłych czasach Hindusi wywędrowali stąd na Jukatan nad Zatoką Meksykańską, przenosząc tam esencję swojej kultury. Dziś wiem już więcej. Oni nie wywędrowali, lecz przelecieli. Dowody znajdą czytelnicy w tym rozdziale. Patrząc na 124 świątynie Kanchipuram. Mimo woli zadawałem sobie pytania w rodzaju: w jaki sposób powstają takie kompleksy świątyń? Kto decyduje o budowie? Kapłani, władcy, lud czy bogowie? Kto opłaca rzemieślników? Czy istnieją w przekazach jakieś ślady zasadniczych reguł? Profesor Nagaswamy zawołał kilka słów do jakiegoś młodzieńca, który wkrótce przybiegł z dwoma kijkami. Wbity w ziemię kijek rzucał długi wieczorny cień na wschód. Decyzja o budowie świątyni może mieć różne przyczyny. Tu, w Kanchipuram, inicjatorami byli władcy z dynastii Pallavów. Na budowanie świątyni decydowały się też wioski lub szkoły klasztorne, aby zapewnić swojej wspólnocie uświęcone miejsce do medytacji, do rozmowy z bogami. Często świątynie bywały też czymś porównywalnym ze szkołami, z uniwersytetami. Powodem budowy świątyni mogła być też chęć zwabienia bogów. Jak dzisiaj wiemy, miejsce lokalizacji wybierano według ustalonych zasad. Podłoże musiało być możliwie twarde, najlepiej z granitu. Ziemia powinna mieć dobrą barwę, w pobliżu musiało się znajdować źródło wody pitnej dla zasilania odpowiedniej roślinności. Jeśli warunki te były spełnione, miejsca niwelowano, ustalano strony świata, kapłani wtykali w ziemię patyk o wschodzie słońca, jego cień wskazywał zachód, o zachodzie – wschód. W ten sposób ustalano główną oś świątyni. Budowniczowie przywiązywali do kija sznurek i rysowali koła, ustalali wielkość świątyni. Równolegle do osi wschód-zachód przeprowadzano linie. Punkty przecięcia linii i kół dawały segmenty bliższe bądź dalsze od środka przeznaczonego na sanktuarium. Środek był czymś najświętszym, siedzibą Boga, któremu poświęcona była świątynia. Tu, w sanktuarium, dokładnie po środku, sytuowano lingam, nad którym ustawiano piramidę. Z tego centrum promieniowała we wszystkie strony boska siła. Nisze z ołtarzami zgrupowane wokół centrum zarezerwowane były dla pomniejszych bóstw. Nie ma świątyni bez 12 kalendarzowych bóstw, stref na wszystkie 12 miesięcy i na obrzeżu miejsc czczenia najróżniejszych bóstw związanych z widocznymi na firmamencie gwiazdami. Chłopaczek o jasnobrązowej skórze z niebieską przepaską na biodrach i polakierowanymi na żółto paznokciami skręcił w naszą stronę na swoim trójkołowym rowerku, dając sygnały przeraźliwym dzwonkiem, by zwrócić na siebie uwagę. Sprzedawał ze skrzynki niezapakowane w nic kostki zamrożonego soku owocowego w różnych smakach. Nie chcieliśmy nic kupować. — A ja wiem, kto to jest — powiedział chłopiec, zaczepnie wskazując na jeden z posągów pod murem świątyni. — Jeśli zgadniesz, dostaniesz ode mnie 5 rupii — podjął wyzwanie profesor Mahadevan. — To tańczący Shiva, a patrzy na niego bogini Parvati. — Zgadza się — przyznał Mahadevan. — A jaki taniec tańczy Shiva? Chłopiec długo się namyślał, w zakłopotaniu wykręcając palce, a potem rzekł rozpromieniony: — Shiva tańczy taniec niebiański. Zainkasowawszy 10 rupii, chłopiec oddalił się dumnie na rowerku. — Czy to naprawdę niebiański taniec? — spytałem. — To taniec kosmiczny o zniszczeniu i stworzeniu, do którego inni bogowie akompaniują na fletach, cymbałkach i innych instrumentach. Tuż obok Shivy widzi pan Indrę, pana wszechświata wraz z Matalim, wojownikiem bitew powietrznych, wyjaśnił profesor Nagaswamy. Przy słowach wojownik bitew powietrznych musiałem wyraźnie nastawić uszu, ponieważ następnego dnia profesor Mahadevan przyniósł mi dotyczące boga Matali fragmenty Ramajany, drugiego obok Mahabharaty, wielkiego eposu Hindusów. Przeczytałem w nim, co następuje. Indra mu wóz swój z błękitów dali, ześle z woźnicą swoim Matali. Z eteru nieba wóz ten ma koła, z lapis lazuli, był jego ster. Tysiące dzwonków miał dookoła, co brzmiały pieśnią błękitu sfer. Matali ze czcią przed ramą stanie i tak mu rzecze — oto ci, panie. Wóz ten zesłały Boże wyroki, siądź na tym świętym bojowym wozie, ja ci woźnicą ramo zostanę, a ty jak piorun bądź narawane. Wstępuje rama na wóz zwycięski. Puklerzem Indry na piersi męskiej, aż ci zaświszcze gniewny duch mroków, grotami niby ławą obłoków, morze stanęło w ogniu płomieni, tuman się czarny nad falą mieni, burzy się otchłań fali starganej. W wyrze tryskają czerwone piany, wezbrane ogniem fali płomiennej, sięgają gwiazdy niebiosów dziennej, nikt nie ma chwili na wypoczynek, nieustający trwa pojedynek. Lecz bezowocnie wróg wroga wali, na koniec ramię rzecze Matali, weź strzałem Brahmy. Rama usłucha Bożego ducha i niepochybny pochwyci grot. Brahma go kiedyś utworzył sam. Grot był tak szybki jak wiatr lecący, a miał słoneczny ogień gorący. Cały z żelaza kręto się wierci, a w jego węzłach zataił Brahma bogów piorunu, lęku i śmierci. Ten pocisk w biesa wypuści Rama i padł raniony w serce Ravana. Natychmiast słodką pieśnią melodyjnych głosów zabrzmiał nad polem bitwy w błękitnach niebiosów i na to spopielone krwawe bitwy pole spadł kwiatów deszcz, skroń Ramy wieńcząc w aureole. Tłumaczył Lange. Jak dotąd nie słyszałem nadającej się do przyjęcia interpretacji tego rodzaju tekstów poza tymi, jakie przedstawiają współcześni i uznani naukowcy z Indii. Gdyby po ich usłyszeniu niektórym moim krytykom odebrało ze zdumienia mowę, byłaby to, zważywszy wąski zakres ich rzemiosła, zupełnie prawidłowa i zrozumiała reakcja. Skoro już scharakteryzowałem słowami Ramajany wojownika bitew powietrznych wraz z jego akcjami i orężem, przytoczmy też odpowiednie fragmenty piątej księgi Mahabharaty, gdzie wymienia się boskie bronie, za pomocą których zabijano wszystkich wojowników mających na ciele metal. Kiedy wojownicy ci dowiedzieli się odpowiednio wcześniej o niebezpieczeństwie użycia tej broni, zrywali z ciała wszystkie metalowe elementy, wskakiwali do rzek, obmywali sobie wszystko, czego się dotknęli. Pod wpływem tej broni wojownikom wypadały włosy, schodziły paznokcie z rąk i nóg, wszystko, co żywe, bladło, ponieważ dotknięcie zostało śmiertelnym tchnieniem Boga dokonane. Oto co mówi Mahabharata. Osmolony żarem tej broni świat zataczał się od gorąca. Poparzone słonie biegały oszalałe tam i z powrotem. Woda wrzała, wszystkie ryby wyginęły, drzewa kładły się pokotem. Konie i wozy bojowe płonęły. Roztaczał się przerażający widok. Ciała były zmasakrowane potwornym żarem, nie miały już w sobie nic ludzkiego. Nigdy przedtem nie było tak straszliwej broni, nigdy przedtem o takiej broni nie słyszeliśmy. Zupełnie jak raport z Hiroshimy po zrzuceniu pierwszej bomby atomowej 6 sierpnia 1945 roku. Nie chciałbym, aby Mahabharata zawierała wspomnienia z przyszłości. Zmierzchało. Żar nieco zelżał, rozdmuchano ogień na paleniskach z węgli drzewnych. Na szczycie świątynnej piramidy zamigotało światełko. Te sterczące w niebo wieże mają na szczytach przypominające beczki twory. — Czy tam na górze ktoś mieszka? — spytałem. — Nie, nigdy nie mieszkał i nie mieszka — objaśnił profesor Nagaswamy. — Od piętra do piętra prowadzą schody. Mają nam one przypominać, jak stroma i mozolna jest droga do nieba. Ta okrągła część na górze, którą pan nazwał beczką, symbolizuje pojazd, bliskość nieba. Czy mogę to przyjąć dosłownie, czy też jest to tylko alegoryczna interpretacja? Profesor Nagaswamy rozłożył ręce, jakby chciał mi powiedzieć, niech pan rozumie, jak pan chce, a potem zmienił temat, pytając, chce pan kupić jedwab? Południowe Indie to centrum przemysłu jedwabniczego, mimo że fabryki jedwabiu znajdują się też pod Bangalore w sąsiednim stanie Mysore. A potem dodał, bardzo dużo potraficie, ale jedwab taki jak nasz. Nie dokończył zdania. Dlaczego jedwab chroni przyrodę? Propozycja profesora Nagaswamy, która miała odwrócić moją uwagę, sprawiła, że zapoznałem się z jednym z najstarszych przemysłów świata. Jedwab był intratnym towarem eksportowym na wiele stuleci przed narodzeniem Chrystusa. Jedwabnym szlakiem, trasą wędrówek karawan wiodącą od Chin przez Azję Centralną do Azji Zachodniej oraz Indii, jedwab docierał aż na zachód. Taka podróż do Morza Śródziemnego i z powrotem zabierała 6 do 8 lat. Jedwab wymieniano na szkło, metale szlachetne i wyroby luksusowe. W drodze powrotnej do Azji zabierano ze sobą rośliny takie jak koniczyna, śliwki czy migdały, których uprawę podjęto wkrótce na miejscu. Profesor kazał kierowcy zatrzymać się przed niepozornym domkiem, porozmawiał z jego właścicielem i skinął na nas. Po zdjęciu butów zaprowadzeni zostaliśmy do pomieszczenia, którego podłoga była tak gładko wypolerowana, że nigdy czegoś podobnego nie widziałem. Siedziało na nim w pozycji lotosu 2 Hindusów i 2 Hinduski. Moi profesorowie przysiedli obok nich. Poszedłem za ich przykładem. Po krótkiej wymianie słów jedna z pań wstała, przyniosła belę jedwabiu, chwyciła za koniec i zaczęła ją rozwijać. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki podłoga zaleśniła głębokim morskim błękitem, rozjaśnionym wplecionymi weń białymi kwiatami jaśminu. Szepnąłem Mahadwanowi, że wolałbym jedwab gładki. Zupełnie jakby odgadnięto moje życzenie, błękit pokrywający podłogę został zwinięty i pojawiły się nowe, różnobarwne bele, których piękno wprost radowało oczy. Nie brakowało żadnej z barw tęczy. Poprosiłem o odcięcie dla mnie po kilka metrów z 4 bel i wyraziłem chęć zobaczenia, jak się wytwarza te cudowne materie. Przeszliśmy przez 3 podwórka. Szef fabryczki zdjął z jakiegoś stojaka płaską łubiankę. Wśród liści morwy roiły się setki pracowicie ruszających szczękami długich jak papieros gąsienic. Były to gąsienice jedwabnika, przedstawiciele rodziny motyli liczącej 300 przeważnie orientalnych gatunków, z których jedwabniki morwowe, mające barwę od szarobiałej do szaroperłowej, z żółto-brązowymi pasami na skrzydłach, są najważniejsze. Udomowiony przed ponad 4000 lat w Azji Wschodniej, motyl ten potrafi jedynie machać skrzydłami, ale nie lata. Samica jedwabnika kopuluje tuż po wykluciu się, składa prawie 50 milimetrowej wielkości jajeczek i umiera w tydzień później. Z jajeczek, złożonych pod koniec lata, wylęgają się po 10 miesiącach gąsienice, które następnie trzeba intensywnie karmić świeżo zerwanymi liśćmi białej morwy. W 5 tygodni od chwili wylęgu gąsienice zaczynają produkcję jedwabiu w kokonie. Specjalne gruczoły produkują wydzielinę, z której powstaje nitka licząca do 4 kilometrów długości i zwijana w kokon. Luźny na zewnątrz, zbity w środku kokon żarłocznych gąsienic jest gotowy do przerobu w ciągu 3-4 dni.